Serdecznie na drugim dzień naszych spotkań ewangelizacyjnych. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, że mogę być razem z Wami. Dziękuję pastorom Andrzejowi i Sylwii za ich naprawdę wspaniałe przyjęcie, że mogłem czuć się, no nie chcę powiedzieć lepiej jak w domu, ale przynajmniej jak w domu. Także bardzo Wam dziękuję za Wasze otwarte serca, za to, że za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, to przygotowujecie dla mnie taki cudowny czas. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Jeżeli chodzi o urodziny, to dzisiaj są urodziny. Dzisiaj są urodziny Kościoła. Tak, Kościół się narodził w dzień Pięćdziesiątnicy, w dzień Zielonych Świąt, w dzień zesłania Ducha Świętego. A ten dzień dzisiaj świętujemy. Dla mnie ten dzień nie jest dniem tylko wspomnień tego, co wydarzyło się w dzień Zielonych Świąt, ale dla mnie każdy dzień jest dniem Zielonych Świąt. Każdy dzień to dzień, kiedy rano wstaję i mówię: Panie, prowadź mnie w swoim Duchu Świętym. Duchu Święty, dziękuję Ci, że dziś będziesz nowe rzeczy objawiał w moim życiu. Dla mnie, dla mojego małżeństwa, dla mojej rodziny i dla mojego Kościoła. Panie, ja wiem, że Ty jesteś tak wielki, że chociaż po 30 paru latach już mam jakieś poznanie, to poznanie cały czas jest cząstkowe, a ja pragnę, żeby ta cząstka była coraz większa. Moc i namaszczenie Ducha Świętego. Pamiętam, kilka miesięcy temu poproszono mnie, żebym przyjechał do kościoła w Katowicach. Pastor zadzwonił do mnie i powiedział: Marek, ale mam taką też prośbę. Czy mógłbyś przyjechać i w sobotę byśmy mieli spotkanie dla osób, które pragną przeżyć chrzest Duchem Świętym. My będziemy przez cały tydzień do tego wydarzenia się przygotowywać. Będziemy każdego dnia spotykać się na modlitwie. Będziemy nasze serca otwierać przed Panem. Będziemy coraz bardziej rozwijać w swoich sercach pragnienie, aby później w sobotę razem spotkać się i modlić się za osobami, które pragną przeżyć chrzest Duchem Świętym. I kiedy przyjechaliśmy w sobotę, bo byłem razem z żoną, i przyszliśmy na spotkanie w jednym z pomieszczeń, ten kościół jest bardzo duży, spotkanie miało miejsce w jednym z takich mniejszych sal, trochę może mniejszej niż ta. Było kilkadziesiąt osób, były generalnie tylko te osoby, które pragnęły przeżyć chrzest Duchem Świętym i grupa liderów, która też razem z nimi była. Kiedy pastor zrobił wprowadzenie, powiedział tak: wiecie, będziemy tak długo się modlić, aż wszystkie osoby zostaną napełnione Duchem Świętym. Nawet gdybyśmy mieli tutaj zostać do jutra, bo najbliższe nabożeństwo jest jutro rano o godzinie 10. Kiedy rozpocząłem usługę, podzieliłem się krótko świadectwem tego, jak ja przeżyłem chrzest Duchem Świętym. Następnie poprosiłem, aby wszyscy wstali i będziemy teraz modlić się, aby Duch Święty wypełnił każde serce od stóp do głowy, aż do przelewu, a ten przelew będzie wyrażony w tym, że pojawią się inne języki. Widzicie, ci ludzie przez ten tydzień tak oczekiwali, byli tak spragnieni, że ja nie zdążyłem jeszcze rąk wyciągnąć, jak już zaczęli mówić innymi językami. To było niesamowite. Osoba po osobie. Na wszelki wypadek pytałem się: pierwszy raz modlisz się językami, a osoba modląca się językami tylko głową mi kiwała. To było niesamowite wydarzenie. Fantastyczny czas miałem teraz, kilka tygodni temu, bo zostałem zaproszony na podobne nabożeństwo do Gryfowa Śląskiego. I tam pastor zadzwonił do mnie i mówi: czy mógłbyś usługiwać na temat Chrztu Duchem Świętym, bo jest kilka osób w kościele, które tego bardzo pragną. I również, kiedy tam przyjechałem, kiedy zacząłem usługiwać, a następnie poprosiłem te osoby, które pragną przeżyć chrzest Duchem Świętym, by wyszły do przodu, one wyszły, poprosiłem inne osoby, które już są napełnione Duchem Świętym, aby podeszły do tych osób, nałożyły na nie ręce i zaczęły się modlić. Wtedy Duch Święty zstępował i te osoby zaczęły modlić się innymi językami. Mieliśmy sytuację niedawno w Wiśle, kiedy byłem na kolejnej rocznicy zboru w Wiśle Nowa Osada. I kiedy mówiłem na temat Ducha Świętego, zauważyłem, że w tym zborze raczej wszyscy tak po cichutku się modlą. Kiedy jest uwielbienie, kończy się pieśń i ewentualnie jakaś osoba głośno się pomodli i raczej jest taka cisza. A ja wiem przecież, że ten Kościół, kiedy rozpoczynał swoją działanie, to było tam w Wiśle bardzo duże poruszenie duchowe. Tam wszystko płonęło. I powiedziałem, moi kochani, odnówmy tę modlitwę, którą kiedyś zanosiliście na pewno do Pana. A więc teraz wszyscy razem, a raczej każda osoba indywidualnie otworzy swoje usta i będzie uwielbiała Pana. Wiecie, święta wrzawa powstała na tej sali. Wszyscy zaczęli modlić się językami. To było naprawdę fantastyczne. Kiedy wycichło, kiedy skończyło się nabożeństwo, poszedłem na obiad i wtedy pewien młody człowiek przyszedł i powiedział, pastorze, kiedy zaczęliśmy wszyscy się modlić, jedna osoba przeżyła chrzest z Duchem Świętym, zaczęła modlić się językami, była zdziwiona, co jej się stało, a druga zaczęła mówić już nie Boże, ale Pan Jezus nie był napełniony większym Duchem Świętym niż my jesteście. Zgadzacie się z tym? Chyba, że uważacie, że Pan Jezus miał większego Ducha Świętego niż my. My dostaliśmy tego mniejszego. Nie, my dostaliśmy tego samego Ducha Świętego, abyśmy w tym Duchu, Słowo Boże mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawowali, jak gdyby Chrystus przez nas napominał, w miejsce Chrystusa mówimy, pojednajcie się z Bogiem i mamy to czynić w mocy Jego Ducha, bo inaczej to będą puste słowa, które nic nie zmienią, które nic nie dadzą. One mogą być bardzo poprawne, teologiczne. One mogą być bardzo takie, wiecie, robiące dobre wrażenie, ale one nie przyniosą życia, jeżeli Duch Pański nad tym nie będzie. Ten fragment pokazuje, po pierwsze, że Duch Święty pragnie, aby namaszczone były nasze usta. Pan Jezus mówi, Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował, abym mówił. Mówił nie we własnej sile, nie we własnej mocy, ale mówił w mocy Ducha Świętego. On namaścił mnie do głoszenia. Namaszczone słowa płyną tylko z namaszczonych ust. Zobaczcie, co się dzieje z Biblią, kiedy ona nie jest ożywiona Duchem Świętym. Jest ona tylko literą, która niczego nie wnosi do życia. Mój przyjaciel, który wiele lat temu studiował na Uniwersytecie Warszawskim, poznał niesamowitego profesora. On pasjonował się starą Greką. Jego najbardziej ulubioną literaturą, którą się fascynował w oryginalnym języku, był Nowy Testament. I jednocześnie był to zdeklarowany ateista, który w języku oryginalnym Nowy Testament w większości mógł cytować na pamięć, a był niewierzącym człowiekiem. Litera, ona nie daje życia. Ale kiedy Duch Święty ożywia tę literę, słyszysz, jak Bóg do ciebie mówi. Pamiętam te słowa. Będziesz zbawiony ty i dom twój. Ho! Całym domem Panu Bogu służyć będziesz. Raduj wydanych na śmierć i zatrzymuj tych, których się wiedzie na zatracenie. To były słowa, które mając otwartą Biblię, wręcz usłyszałem i wiedziałem, że to jest Boże powołanie i polecenie tego, co mam robić. I tak powstał ośrodek w Janowicach Wielkich. Z 10 darów Ducha Świętego, zauważcie, w 5 z nich mamy do czynienia z mówieniem. Słowo mądrości, słowo wiedzy, dar prorokowania, dar mówienia innymi językami, wykładanie języków. Ale i przy pozostałych darach może być użyte słowo, kiedy na przykład modlimy się modlitwą uzdrowienia. Słowa mają niesamowite znaczenie w naszym życiu. Słowo może wnieść błogosławieństwo, a może wnieść przekleństwo. Niczym bardziej nie ranimy innych ludzi, jak naszym językiem. Nic tak nie rani jak słowa. Dlatego Pan mówi namaszczone usta. Bo z namaszczonych ust płynie namaszczone słowo. To słowo nie będzie niszczyło. To słowo będzie budowało. A raczej będzie niszczyło. Tak, bramy piekielne. A będzie budowało Królestwo Boże. Bóg chce namaścić nasze usta, nasze wypowiadane słowa. Kiedy otworzymy Biblię, zobaczymy na podstawie Dziejów Apostolskich to namaszczenie. Pamiętacie w Dzień Zielonych Świąt, kiedy byli razem wszyscy na jednym miejscu, powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, ukazały się im języki jakby z ognia i rozdzieliły się na każdym z nich. I co? I zaczęli wszyscy mówić innymi językami, jak im duch poddawał. I później, kiedy zbiegł się wielki tłum, to namaszczenie było nad Piotrem, który wstał. I zaczął przemawiać. I wskutek tego pierwszego zwiastowania nawróciło się 3000 ludzi. Ktoś kiedyś powiedział, wtedy wystarczyło jedno kazanie, żeby 3000 ludzi się nawróciło. Dziś często trzeba 3000 kazań, żeby jeden człowiek się nawrócił. Namaszczone słowa płyną z namaszczonych ust. 4 rozdział Dziejów Apostolskich. Pamiętacie, kiedy wrócili z tego zastraszenia Piotr i Jan do swoich i powiedzieli o wszystkim, co się stało. Wtedy wznieśli jednomyślnie głos do Boga. Wskutek tej modlitwy zatrzęsło się miejsce i czytamy, i z odwagą głosili Boże Słowo. To nie była tylko postawa serca, ale tam w tym słowie było potężne namaszczenie. Bóg pragnie namaścić twoje usta. Przemowa Szczepana, 6 rozdział Dziejów Apostolskich. I tam jest takie stwierdzenie. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Nie mogli sprostać mądrości i duchowi świętemu, z którego natchnienia przemawiał. Wylanie Ducha Świętego w domu Korneliusza. Poganie. Żydzi byli zakłopotani, żeby w ogóle pójść tam, bo byli przekonani, że zbawienie jest tylko dla nich. Ale kiedy Bóg zaczął im pokazywać, że On to rozszerza, że już nie jeden naród wybrany, ale narody, które będą zbawione w imieniu Jezusa Chrystusa. I co się dzieje? Słowo Boże mówi, że kiedy oni słuchali, kiedy oni mówili, nagle Duch Święty stąpił i zaczęli mówić innymi językami, prorokować. I wtedy powiedzieli, wow, czy możemy odmówić wody tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak jak my? Z namaszczonych ust płynie namaszczone słowo. Księga Dziejów Apostolskich zawiera co najmniej 8 namaszczonych kazań. Głoszący kaznodzieje zawsze mówili o Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu. Używali w czasie głoszenia Słowa Bożego, w tym przypadku Starego Testamentu i tego, co widzieli o życiu samego Jezusa Chrystusa. Ponieważ wiara jest ze słuchania Słowa, głosimy to Słowo w mocy Ducha Świętego. Pamiętajmy, że kiedy Duch Święty wypełnia nasze życie, to dotyka naszych ust i używa do chwały, modlitwy, proroctw, głoszenia. Czy, jak mówi apostoł Paweł, i to jest bardzo ważne. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Jak rozmawiasz ze swoimi bliskimi? Czy to, co do nich mówisz, buduje ich? Bo wiecie, ja zauważyłem, że my jako chrześcijanie potrafimy mieć taki podwójny język. Wiecie, nawet jest takie zwierzątko, które ma podwójny język. To nie jest biblijny, pozytywny symbol. I jedną częścią tego języka wysławiamy Boga, a drugą częścią tego języka potrafimy przeklinać ludzi. Pamiętacie, Jakub o tym mówi. Mówi, bracia, tak być nie powinno. bo z tego samego zdroju nie może płynąć słodka i gorzka woda. Dlatego tego Ducha Świętego potrzebujemy w naszych relacjach małżeńskich. Tak. Bo kiedy tam następują zranienia, to najwięcej tych zranień jest dokonywanych przez język. To język często czyni, że nie potrafimy utrzymać relacji z naszymi dziećmi. To język czyni, że stawiamy między sobą bariery. Jezus mówi, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. Przeto namaścił mnie, abym głosił. Dziś będziemy modlić się o Twoje usta, aby one były namaszczone, aby z tych ust zawsze płynął błogosławiony zdrój. Jakub mówi, wszyscy uchybiamy w różnych rzeczach, ale mówi tak, a kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Ja jeszcze nie spotkałem chrześcijanina, którebym się spytał, jak oceniasz swój stan, żeby powiedział doskonale. Raczej słyszę tak, no wiesz, no nikt nie jest doskonały. Słowo Boże mówi, możesz być. I to nie wcale, kiedy zaczniesz myśleć, jakie uczynki masz sprawiać, żeby być doskonałym. Bo to nie jest sprawa uczynków, to jest sprawa twojego języka. Bo kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Z namaszczonych ust płynie namaszczone słowo. A więc do budowania relacji w społeczności, w rodzinie, w małżeństwie, czy też w obronie wiary. Czytamy o tym w Ewangelii Marka w 13 rozdziale, 11 wersecie. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co będzie wam w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście, którzy mówią, lecz Duch Święty. Lecz Duch Święty. Wiele świadectw słyszałem moich przyjaciół, którzy mówili, wiesz co, byłem zakłopotany. Wiedziałem, że muszę tam iść, ale nie wiedziałem, co mam powiedzieć. I cały czas się modliłem. I kiedy wszedłem, wiesz, jak zacząłem mówić, to sam byłem zdumiony to, co płynęło z moich ust. Pamiętam 97 rok. To była moja pierwsza wizyta w Stanach Zjednoczonych. Zadzwonił mój przyjaciel z Polski i powiedział, Marek, mam pytanie, czy możesz być jednym z mówców na konferencji na temat uzależnień. Ja mówię, jasne, nie ma sprawy. Spojrzę w kalendarz. Mówię, dobra, jesteśmy umówieni. Ja mówię, prześlij mi te zaproszenie, informacje do mojego kościoła. I byłem przekonany, że w Lublinie w kościele jest jakaś konferencja chrześcijańska, gdzie będę usługiwał na temat uzależnień. Przyjeżdżam, wchodzę do mojego biura, zaproszenie jest na wierzchu, otwieram, patrzę, a tu pisze Międzynarodowa Niemiecko-Polska Konferencja Naukowa na temat psychologicznych, biologicznych, społecznych i duchowych aspektów uzależnień. Otwieram stronę, wykładowcy, profesor, doktor, profesor, doktor, profesor, doktor, 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 prostaklatka Marek Tomczyński. Odbiorcami byli ordynatorzy oddziałów odwykowych, kierownicy punktów trzeźwościowych różnych i byłem zakłopotany. Co ja mam zrobić? Przecież ja nie jestem naukowcem. Mój temat to duchowe aspekty uzależnień. I wiecie, przez pierwsze dwa dni zacząłem z siebie robić naukowca. Stawałem przed lustrem. Wziąłem słownik i zacząłem wyszukiwać jakieś dziwne słowa, takie wiecie. Ale powiedziałem, to jest lipa. Jak będę udawał kogoś, to oni zaraz to zobaczą i się skompromituję. Więc co mi zostało? Popłakałem się. Wziąłem moją Biblię i pojechałem do Lublina. rozpoczęła się konferencja, osoba prowadząca zaprasza jednego profesora, doktora. Dobrze, że byłem z takim bardzo inteligentnym młodym człowiekiem, to on mi niektórych tych ludzi tłumaczył. Naprawdę tam padały słowa, które w codziennym życiu ich nie używamy. Ja pierwszy raz słyszałem niektóre sformułowania. I wreszcie prowadzący mówi, a teraz poproszę, i chyba mu ta pusta kratka jakoś tak, i mówi, szanowanego, wielebnego, bardzo się cieszymy, że on jest. Stanąłem za tą mównicą. I wiecie, co zrobiłem? Opowiedziałem im moje świadectwo nawrócenia. I powiedziałem o tym, jak wyglądało moje uzależnienie. Co wpływało na to, że jako młody chłopiec byłem już osobą uzależnioną. I aż do tego dnia, o którym wspomniałem wczoraj, byłem zupełnie sam w zakładzie pracy, w małym pomieszczeniu. I tam przyszedł Jezus. On wypełnił to miejsce swoją obecnością. Jak powiedziałem Jezu, zauważyłem, że ci, co w zasadzie w czasie konferencji tak przysypiali, nagle się obudzili. I wszyscy zaczęli uważnie mnie słuchać. Więc ja mówię, drodzy Państwo, zdaję sobie sprawę, że możecie do końca tego nie rozumieć, co ja mówię, bo to nie odbywa się na płaszczyźnie intelektu, ale w sercu człowieka. A oni tak robili. I opowiedziałem swoje świadectwo. I na końcu powiedziałem, to kim dzisiaj jestem, nie zawdzięczam tylko temu, że wtedy spotkałem się z Jezusem Chrystusem. Ja wprowadziłem w swoje życie program, który doprowadził mnie do tego miejsca, w którym jestem. A tym programem jest ta księga, którą mam przy sobie, a jest to Biblia. I mówię, moi drodzy Państwo, ja nic więcej nie robię, jak tylko to, co jest tu napisane i to działa. Po mojej przemowie pewien człowiek, on był z jakiejś, to była jakaś klinika w Berlinie, która miała filię chyba w Szczecinie, oni się genetyką zajmowali. Podszedł do mnie i powiedział tak, przyjacielu, mam bliską osobę i z punktu ludzkiego nie ma dla niej już wyjścia. Ale kiedy ty zacząłeś mówić tak śmiało o Bogu, jeżeli faktycznie On jest, czy mógłbyś, jak będziesz miał czas, pomodlić się tą osobą i zapisał mi imię tej osoby i podał na kartce. A pewien ksiądz duchowny z Episkopatu Polski, dlatego on był odpowiedzialny za trzeźwość, bo Kościół również zajmuje się profilaktyką, terapiami, a więc odpowiedzialny za ten obszar lecznictwa i trzeźwości, podszedł do mnie, tak wziął mnie pod ręką i powiedział, kolego, z jaką ty swobodą i odwagą mówiłeś o Panu Bogu jako o osobie. Bo tam jak ktoś chciał coś duchowego powiedzieć, to nie mówił Bóg, tylko byt. Wiecie, byt, niebyt. Takie różne możemy później mieć skojarzenia. Tylko z namaszczonych ust płyną namaszczone słowa. Dobrze, że młodzi ludzie was nie rozumieją, tylko patrzą, jak się śmiejecie. Dlatego też ważną rzeczą jest znać słowa psalmu. 141, wers 3. Jest to modlitwa. Nie wiem, ile razy tą modlitwą się modliłeś, ale ja staram się często tę modlitwę używać w swojej modlitwie. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Wierzcie mi, kiedy będziemy tą modlitwą się modlić, zobaczymy, jak wielu problemów uniknęliśmy. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Namaszczone usta. Drugie to namaszczone nogi. Duch Pański, Pan Jezus mówi, posłał mnie. Słowo Boże mówi, o jak błogosławione są nogi tych, którzy głoszą dobre nowiny. Nie myślmy sobie, że Pan Jezus był wędrownym kaznodzieją, ale Jego każdy krok kierowany i prowadzony był przez Ducha Świętego. Był posłany z nieba. Był kaznodzieją z celem. A Jego stopy były namaszczone. I tu moglibyśmy wiele fragmentów Bożego Słowa przeczytać. Ewangelia Mateusza. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Ewangelia Marka. I dziwił się ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne osiedla i nauczał. Ewangelia Łukasza. I obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. Przechodząc nad Morzem Galilejskim, wezwał rybaków Szymona, to jest Piotra i Andrzeja, by poszli za nim. To nie było przypadkowe spotkanie. Przechodząc przez Samarię, spotkał się z Samarytanką przy studni. To nie było przypadkowe spotkanie. A oto dwaj ślepi siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. To nie było przypadkowe spotkanie. Namaszczone nogi. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Werset 20. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Ich nogi były namaszczone, szli tam, gdzie prowadził ich Duch Święty, nawet wtedy, gdy chcieli iść swoją drogą, Duch Święty im przeszkadzał. Czytamy o tym w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, 6 wersecie. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Duch Święty zmienił kierunek. Mówi: nie, tam idziecie. Niech nogi twoje będą namaszczone. Księga Kaznodziei Salomona. Pilnuj swoich ust. Nie, tu jest napisane: pilnuj swoich kroków. Gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdy jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Izajasz, 52 rozdział, 7 werset. Jak miłe są w górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Namaszczone nogi idą tam, gdzie Bóg je prowadzi. Pamiętam, jak prowadziłem jeszcze ośrodek w Janowicach. Przyjechał kolejny upadły anioł. Wiecie, kim są upadłe anioły? To są nowonarodzone dzieci Boże, które wróciły do starego życia. Ale nieraz oni szukają pomocy z powrotem. I taki upadły anioł przyjechał do Legnicy. Widziałem, że jego organizm był wyczerpany. Jego bliscy powiedzieli, że było mało chwil, które w ciągu ostatnich lat był trzeźwy. Było bardzo źle. Ale wiecie, każdy stara się, kiedy ma się zaprezentować przed innymi, to stara się zareprezentować z jak najlepszej strony. I on też chciał to zrobić. I siadł naprzeciwko mnie. I od razu na dzień dobry powiedział: no bo wiesz, bracie, ja już od 10 lat idę za Panem. Ja widziałem, że naprawdę on chce zrobić dobre wrażenie. Ja powiedziałem mu, przepraszam, że ci przerywam, nie kłam, bo przez ostatnie 5 lat nie szedłeś za Panem. Bo co, Pan cię prowadził do tej knajpy, a może do tej baby, do której polazłeś później? On cię poprowadził do tego picia, do tej niemoralności? Był zakłopotany. Wiecie, my sobie nieraz wmawiamy, że żyjąc w grzechu idziemy za Panem. Pan nie poprowadzi cię do tych miejsc, w których nieraz możesz się znaleźć. On, jego ścieżki wyraźnie prowadzą do zwycięstwa. Tam, gdzie możesz złożyć świadectwo, a nie tam, gdzie możesz się napić. Namaszczone nogi idą tam, gdzie prowadzi je Duch Święty. Duchu Święty, prowadź mnie. Nieraz śpiewamy, prowadź mnie. A Duch Święty mówi, przestań ciągle mi to samo gadać, a zacznij iść tam, gdzie ja cię prowadzę. Bo wiecie, co to znaczy? Och, prowadź mnie, och, prowadź mnie. No to w jakim miejscu ja jestem? Jeżeli jestem prowadzony, to mówię, Panie, dziękuję Ci, że mogę iść za Tobą, bo Ty mnie prowadzisz. Pomyśl, czy te miejsca, do których ciągnie Cię, żeby pójść, czy na pewno tam prowadzą ślady Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że mamy iść Jego śladami. Namaszczone nogi. I po trzecie, namaszczone ręce. Abym ogłosił ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Ręce oznaczają czyny, to co robimy. One muszą być namaszczone. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ręce Pana Jezusa i wtedy zobaczymy, jaka jest Jego wola względem naszych rąk. Bo my w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Wiecie, Pan Jezus zmartwychwstał w ciele. Pamiętajmy, w ciele zmartwychwstał. Ukazywał się przez 40 dni, a po 40 dniach w ciele został zabrany do nieba i usiadł po prawicy Ojca i tam przebywa. On przygotowuje dla nas miejsce. 15 rozdział Ewangelii Jana. A kiedy przygotuje, przyjdzie po nas i weźmie nas do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest. On powiedział, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Oto idę i przygotuję wam miejsce. A kiedy przygotuję, przyjdę po was i wezmę was do siebie. Tam On jest. Ale my przecież mówimy, Panie, ale przecież Ty jesteś też z nami. Tak. To jest relacja Ducha Świętego. Pytanie. Jeżeli Pan Jezus w ciele jest w niebie, to czy On ma ciało na ziemi? Tak. Tak. My jesteśmy ciałem Pana Jezusa. Zgadzacie się? On jest głową tego ciała. Więc Jego ręce to są Twoje ręce. On chce użyć Twoich nóg, żeby pójść tam, gdzie sam zamierza się udać. On chce użyć Twoich ust, aby przemówić do ludzi słowem, które chce do nich skierować. On chce wyciągnąć nad nimi ręce i ich błogosławić. I dlatego potrzebuje Twoich rąk. Zobaczcie, co czyniły Jego ręce. Jego ręce po pierwsze uzdrawiały. Ewangelia Łukasza. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Pamiętacie ostatnie słowa Ewangelii Marka? A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Na chorych ręce kłaść będą, a oni będą uzdrowieni. Czy widzicie to samo? On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. A oni na chorych ręce kłaść będą, a oni wyzdrowieją. Bóg potrzebuje twoich rąk, namaszczonych rąk. Te ręce oczyszczały. Czytamy w Ewangelii Mateusza, 8 rozdziale, 3 wersecie. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony, i natychmiast został oczyszczony z trądu. Człowiek trędowaty. Oczyszczenie przyszło przez dotknięcie. To jest fantastyczne. Co Pan Jezus czynił? Te ręce karmiły. I rozkazał ludowi usiąść na trawie. Wziął 5 chlebów i 2 ryby. To było wszystko, co posiadali, a było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi, i jedli wszyscy i byli nasyceni i zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. Te ręce karmiły. Wiecie, jeden taki moment, gdzie byłem bardzo poruszony, to kiedy byłem w Nigerii, w takiej małej wiosce dla trędowatych. Nie wiedziałem, że trąd potrafi tak zniszczyć ciało człowieka. Ludzie jednocześnie potrafią nie mieć nóg, rąk i są jednocześnie ślepi, bo trąd też uszkadza wzrok. Niektórzy mają końcówki kikutów i kiedy wzięliśmy chleb, który kupiliśmy dla tych ludzi, oni wyciągali te kikuty, a my kładliśmy na nie chleb, który przywieźliśmy. Musieliśmy uważać, aby nie dotykać ich, dlatego że tam jeszcze jest tak zwany trąd mokry, który jest niebezpieczny, którym można się zarazić. A później oni odkładali te rzeczy i zaczynali uwielbiać Boga. Mam nagrane na płycie kobietę, która nie ma 2 nóg, siedzi na łóżku i tańczy. Tańczy, uwielbia Pana, a inna klaszcze, nie mając dłoni, klaszcze w kikuty, uwielbia Pana. Moje serce było niesamowicie poruszone. Pomyślałem sobie: Boże, z czego oni się tak cieszą? Przecież dla nich nie ma już wyjścia, oni nigdy z tego miejsca już nie wyjdą. Oni są kalekami, ale oni się radują. Bo wiedzą, że pewnego dnia otrzymają nowe ręce, nowe nogi, nowe oczy i będą widzieć, i będą tańczyć przed tronem Bożym, będą uwielbiać Pana. Wierzycie w to, że dostaniemy nowe ciała? Ręce. Ręce, które czyniły cuda. A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu słuchaczy zdumiało się i mówiło: skądże ta mowa? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? Takie pytania były. Co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, które dokonują jego ręce? Pamiętam, to też mam nagrane, kiedy było to w miasteczku bodajże Ozoro w Nigerii. Na takim rynku, targu, mieliśmy tam spotkanie. Mnóstwo ludzi, tłumy ludzi przychodziły tylko po to, żebyśmy z nimi się pomodlili. I taka dziewczynka, która została przyprowadzona przez matkę. I tylko tłumacz powiedział: ona jest głuchoniema. Przytuliłem ją do siebie, wsadziłem palce w jej uszy. Przez chwilę się pomodliłem. I kiedy powiedziałem amen, odsunąłem ją i pytam się: you hear me? A ona tak patrzy, mówi: yes. A ja pomyślałem sobie, ona chyba nie była głucha. Spojrzałem na matkę, a matka zaczęła się łzami zalewać. To jest niesamowite. Bóg chce użyć twoich rąk. Nie, jak spotkasz osobę i ona będzie potrzebowała pomocy, to nie mów do niej: wiesz, za rok przyjedzie do nas ewangelista taki. Przyjdź na spotkanie, on będzie się modlił o takie problemy. Nie rób takiego głupstwa. Owszem, zaproś na tę ewangelizację, ale najpierw powiedz tak, pomodlę się o ciebie. I nałóż ręce i śmiało się pomódl, bo obietnica uzdrowienia, używając twoich rąk, nie jest dla specjalnych ludzi, ale dla każdego dziecka Bożego. Moja żona, ona lubi to robić. Ona, ja jestem odważny w kościele, a ona jest odważna na ulicy. Wiecie, wychodzimy kiedyś ze sklepu, takiego dużego hipermarketu. Ja wózek pcham i coś mówię do żony, tylko patrzę, jej nie ma koło mnie. Gdzie ona jest? A ona gdzieś już zobaczyła, że tam gdzieś coś się stało, że jakaś kobieta zasłabła, że tam już tam ci ochroniarze ze sklepu tam przy niej są i ona już tam stoi. I po chwili patrzę, a ona nakłada ręce na tę kobietę i się modli. Tak, kobieta zasłabła. Żona podeszła do niej i mówi, potrzebuje pani pomocy, a jeden z tych ochroniarzy mówi, już właśnie zadzwoniliśmy po pogotowie. I żona mówi, pozwoli pani, że się pomodlę z panią? Wiecie, ta kobieta tak spojrzała i mówi tak, ktoś chce się o mnie pomodlić, to ja zawsze za innymi się modlę. Tak, i moja żona nałożyła ręce i modliła się. Po chwili modlitwy odeszła, przyszła i dalej ze mną rozmawia, tak jakby nigdy nic. Kiedy idziemy znów ulicą, coś mówię do żony, aż patrzę nagle, a to jakiś inny człowiek mnie mija i tak dziwnie patrzy na mnie, że ja odwracam się i gdzieś mówię, gdzie moja żona? A ona na drugiej stronie ulicy jakąś staruszkę zobaczyła, która miała chyba problem z przejściem, pomagała jej przejść. Kiedy schodzili już na chodnik, patrzę, a ona już ręce trzyma na niej i się modli. Bóg chce użyć twoich rąk. Namaszczone ręce przynoszą niesamowite błogosławieństwo. Co Pan Jezus do uczniów powiedział? Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam i rzekł im, idąc na cały świat. Zobaczcie, tu są użyte nogi, idąc na cały świat. Ja pamiętam pierwsze kazanie, które wygłosiłem w kościele. To było kilka miesięcy po moim chrzcie i dwa dni po narodzeniu naszej córki, a ona urodziła się 30 lipca 83 roku, więc to mniej więcej było 27 lipca. I pamiętam, jak się przygotowywałem do tego kazania. Najpierw pytam się, mówię, Panie, co ja mam powiedzieć Kościołowi? I wtedy, kiedy zacząłem otwierać Biblię, czytać, nagle jeden fragment niesamowicie zatrzymał mnie. Wiecie, jaki fragment? Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I wtedy Bóg dał mi objawienie. I powiedział, synu, nie patrz tak daleko. Wiecie dlaczego? Bo kiedy ja czytałem, idąc na cały świat, to ja już widziałem Afrykę, ja widziałem Australię, wiecie, ja widziałem Syberię, wszędzie tam później miałem możliwość być, ale wtedy ja te rzeczy zobaczyłem, a Bóg mówi, nie patrz tak daleko. Świat jest wokół ciebie. Świat jest za drzwiami twojego kościoła. Wiecie, to było takie boom, że już na niczym nie potrafiłem się skupić. Kiedy poproszono mnie o kazanie, przeczytałem ten fragment i wtedy taki się zrobiłem bardzo poważny, tak jak teraz. I mówię, a teraz wam coś powiem. Trzymajcie się mocno. Ja to z nieba prosto dostałem. I mówię, Pan mi powiedział, że świat to wcale niedalekie kontynenty, ale świat jest za drzwiami tego kościoła. A ludzie tak się do mnie, oni już wiedzieli. Wiecie, mi tego nikt nie powiedział. Ja kilka miesięcy prędzej się nawróciłem. Idąc na cały świat, co róbcie? Głoście, a więc namaszczone usta. Idźcie i głoście. Na chorych ręce kładźcie, a oni będą uzdrowieni. Namaszczone nogi, namaszczone ręce i namaszczone usta. Ja jeszcze do tego dodaję, Panie, proszę Cię, abyś namaścił jeszcze moje uszy, abym lepiej słyszał Twój głos. Bo nieraz mamy ten dylemat, czy to Pan, czy nie Pan. Jak odróżnić głos Ducha Świętego od różnych innych głosów, które przychodzą do naszego serca? Dobre pytanie. Pamiętam kiedyś człowieka, który zadał to pytanie i chyba usłyszałem wtedy najkrótszą odpowiedź, która najbardziej poruszyła moje serce. Powiedział tak. Mam żonę, z którą jestem od 20 lat w związku małżeńskim. Ona ma na imię Anna Maria. Kiedy ją poznałem i po kilku dniach postawiłbym ją obok kilku innych kobiet, zawiązano by mi oczy i każda z nich powiedziała, jestem Anna Maria Bergman, nie byłbym w stanie odpowiedzieć, który głos należy do mojej żony. Ale dzisiaj można przy niej postawić 200 kobiet. Dlaczego? Bo jest to wynik wieloletniej relacji, którą mamy z sobą. Dlatego to, co jest bardzo ważne, pielęgnuj społeczność Ducha Świętego. Pamiętacie drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Co niech będzie z wami wszystkimi? Społeczność, relacja, bliskość. Pamiętam, jak zrobiliśmy na początek roku, ale to było chyba w ubiegłym roku, chyba wtedy, kiedy pastor Roni też u nas był. Był taki moment, kiedy przez tydzień czasu spotykaliśmy się, był to taki tydzień postu i modlitwy. I wiecie, no to modlimy się. I w czasie tych modlitw kilkadziesiąt osób nas tam było w tej salce. Nie było żadnych proroctw, nie było języków z wykładaniem języków, słowa wiedzy. Nie było tych rzeczy. Pomyślałem sobie w pewnym momencie, dlaczego tego nie ma? Czy Pan dzisiaj nie chce do nas mówić przez słowo prorocze? Skoro otwieram list do Koryntian i czytam, jak to Paweł dokonuje pewnego pouczenia odnośnie proroctw w Kościele, że jeżeli są proroctwa, to żeby ludzie po kolei prorokowali, nie wszyscy naraz, i porządkował te rzeczy, bo tyle tego było, a dzisiaj jakby w ogóle nie ma. Ale co zrobiłem? Zatrzymałem wszystkich w modlitwie i mówię tak, posłuchajcie, a teraz proszę, miejmy przez chwilę zamknięte oczy, zadajmy Panu pytanie. Panie, co Ty chcesz teraz przeze mnie powiedzieć? I być może Pan będzie chciał do kogoś indywidualnie powiedzieć, do nas wszystkich. Ja wiem, że w tym momencie będzie dla Ciebie problem, bo nagle przyjdą do Ciebie myśli, ale nie będziesz w stanie rozpoznać, czy to jest od Pana, czy od Ciebie. Ale spokojnie zacznij mówić. Wiecie co? Nagle się okazało, że chyba tam z 25 osób było i nie to, że jedna osoba coś powiedziała. Nagle proroctwo za proroctwem popłynęło. Niektóre takie, że łamało innych ludzi. Można było widzieć, jak dotyka, jak przenika przez serce. Zadaję pewnej siostrze pytanie, dlaczego tego prędzej nie robiłaś? Albo ja nie wiedziałam, czy to nie jest ze mnie. Ona dzisiaj już nie ma problemu, kiedy wychodzi na środek. Mówię, Tomku, o Ewie, bo ona często też ma, nie o mojej żonie, tylko o Ewie, która jest w kościele razem z mężem, prowadzą poradnictwo małżeńskie. Ona już nie mówi, dlatego że ta społeczność z Duchem Świętym daje jej coraz większą pewność. Więc jeżeli nieraz masz przekonanie, że powinieneś podejść do jakiejś osoby, bo masz do niej słowo, nie musisz zaraz podejść na zasadzie, podchodzisz i tak mówi Pan Bóg, Wszechmogący Bóg Izraela w imieniu Pana Jezusa, prawda, zrobić wielkie. Tu nie chodzi o przedstawienie. Podejdź i powiedz, wiesz, mam w sercu przekonanie, że powinienem Ci to powiedzieć, ale nie zatrzymuj tego. Bo kiedy zaczniemy zatrzymywać, zaczniemy się wycofywać. Druga rzecz. Pamiętajcie, już niedługo będziecie mieli kolejne nabożeństwo. Ilu z was zadało dzisiaj przed nabożeństwem pytanie. Panie, proszę Cię, powiedz mi, jak Ty chcesz dzisiaj użyć mnie w czasie tego nabożeństwa? Panie, powiedz mi, czy masz słowo dla Kościoła? Wiecie, dlaczego nie ma tych rzeczy? Bo tych pytań nie zadajemy. Po prostu idziemy, bo jest niedziela. Idziemy, no bo jeszcze się zapytamy, a kto dzisiaj głosi? A to on głosi. Albo, o, to dobrze, że on głosi. Bóg pragnie używać ciebie dla zbudowania Kościoła. I temu służą dary Ducha Świętego. Temu służą twoje usta, twoje ręce, twoje nogi. Moi kochani, będziemy modlić się. Chciałbym przez chwilę nałożyć ręce na tych, którzy pragną iść jeszcze w większym namaszczeniu. Może nigdy jeszcze nie przyjąłeś Ducha Świętego. Może słyszałeś o Nim. Jesteś już przez Niego przekonany o grzechu. Nawet był ten moment, w którym przyjąłeś chrzest. On jest przy tobie, ale On pragnie jeszcze być w tobie. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, Duch jest wśród was i was będzie. I kiedy przed Dzień Zielonych Świąt, to ten Duch pośród nich wstąpił w nich. Kiedy zacznie się wypełniać, to elementem tego, że już jest przepełnienie, popłyną z twojego wnętrza strumienie wody żywej. Pan Jezus to powiedział. A popłyną strumienie wody żywej. Może masz pragnienie i potrzebujesz większej odwagi. Duch jest duchem odwagi, duchem mocy. Powstańcie, moi kochani. Zespole, fantastycznie to robicie. Siostro, która śpiewasz, gdzie ona jest. Naprawdę, naprawdę ta siostra robi to w niesamowity sposób. Kiedy śpiewaliśmy, kiedy słuchałem, jak śpiewacie, jak śpiewasz, Bóg dał mi pewien obraz, że będzie coraz więcej osób przydawał do waszego zespołu. Ale też położy tobie takie brzemię za te osoby. Będziesz z nimi nie tylko spędzała czas, aby śpiewać, ale będziesz spędzała czas, aby ich przyprowadzać do Jezusa, aby się z nimi modlić. Nad tobą nie jest tylko duch uwielbienia, duch pieśni i pięknego głosu, który masz, ale jest też duch modlitwy. Duch modlitwy jest nad tobą. Przyjdź do przodu. Chciałbym, żebyś dołączyła. Co nie znaczy, że wy źle śpiewacie, bracia, i gracie. Amen.